pierwsze wystąpienie. Bardzo proszę księdza Wojciecha Hackiewicza. Tak jak jest to w zwyczaju, bardzo proszę o pilnowanie czasu wykładu. Nasz program przewiduje 35 minut na wystąpienie. Gdyby wykład okazał się zbyt długi, to proszę podać tego, co jest istotne, a całość zostanie wydrukowana w materiałach z sympozjum. Dziękuję za uwagę.
Pochwalony Jezus Chrystus. Spodziewałem się tej początkowej uwagi, dlatego się będę trzymał kartki. Drodzy Państwo, na usprawiedliwienie tego, że ja ten temat referuję, jest fakt, który przywołał ksiądz Waldek, że przed kilku laty miałem zaszczyt pracować właśnie w duszpasterstwie ogólnym w tym wydziale i wtedy właśnie kilka lat temu, dokładnie 5, bo w 2007 roku, na prośbę księdza biskupa zrobiliśmy ankietę. Ankieta to szumnie brzmi. Właściwie to była taka sonda duszpasterska, bo złożona tylko z 13 pytań, ale za to otwartych, także każdy mógł się wypisać, wypowiedzieć, która właściwie miała na celu wysłuchania głosu Kościoła, ludu Bożego, w tej ważnej kwestii, jaką jest przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Ale chciałem też zaznaczyć, że były dwa jakby takie impulsy. Pierwszy impuls zasadniczy to to, że w naszej diecezji jest położony akcent i priorytet na właśnie formację katechumenalną, deuterokatechumenalną, stąd to było jakby konsekwencją, żeby szerzej na to spojrzeć. A drugi bezpośredni impuls to były artykuły w laickiej prasie. Wtedy właśnie się wysypało moc artykułów o tych patologiach związanych, bo to już trzeba nazwać patologiami, związanych z pierwszą komunią świętą, z tym prześciganiem się, fryzurami, jakimś fundowaniem operacji plastycznych dla dzieci z okazji pierwszej komunii. To było tak szokujące, że uznaliśmy, że warto spytać, jak to wygląda u nas. I wyszedł taki obraz. Ja się celowo w tej ankiecie pozbyłem wszystkich cyfr, nie mam też grafów, bo to ma być tylko jakby taki impuls, intuicja, żebyśmy zrozumieli właściwie, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Chciałem też powiedzieć, że ankieta nie przewidziała takich kwestii, które się pojawiły potem w dyskusji publicznej, społecznej, jak na przykład zasadność dopuszczania dzieci do pierwszej spowiedzi świętej przed komunią. Potem się na łamach także niekiedy mieniące się katolicką prasą okazały się takie artykuły i tego tutaj nie ma. Poza tym chcę też zaznaczyć, że jest to obraz z ankiety. Nie musi się pokrywać w dużej mierze z rzeczywistością. Po prostu tak jak napisano, tak ja to zreferuję. Ze względu na zakres zagadnienia ograniczono się do trzech głównych jakby tematów. Wieku inicjowanych, kształtowania świadomości rodziców zobowiązanych do katolickiego wychowania swoich dzieci oraz samej formie świętowania pierwszej komunii towarzyszącym mu nowym zjawiskom kulturowym. Bezpośrednią racją przeprowadzenia takiej sondy, to już tak jak powiedziałem, natomiast sonda sprowokowała wiele ciekawych przemyśleń i ja po prostu je wyłowiłem. I będę często także cytował. Dosłownie wypowiedzi, nie zmieniając nawet ortografii lub jej braku. Problem wieku, to jest pierwsze zagadnienie. Ankietowanych postawiono przed problemem tak zwanej wczesnej komunii świętej, a więc i konkretnie wieku dzieci dopuszczanych po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojednania i pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Dziś, jak wiemy, kwestia ta została ostatecznie uregulowana instrukcjami Episkopatu Polski i określa wiek dziecka na 9 lat, w realiach szkolnych na trzecią klasę i to ma obowiązywać od 2015 roku. Jaki więc jest sens w ogóle podnoszenia tej kwestii w ankiecie, budzącej zresztą niemałe emocje? W internecie można znaleźć całe strony poświęcone tylko problemowi wczesnej komunii świętej. Nasze pytanie o wiek miało na celu bardziej uzmysłowić odpowiedzialność rodziców i potrzebę ich zaangażowania w procesie inicjacji chrześcijańskiej dzieci, bo to są dzieci. Jak się możemy domyślać, ankietowani byli niemal zgodni co do utrzymania dzisiejszego wieku. 3/4 za wersją jakby dzisiejszą 8-letnią, ale mieliśmy także i prorockie wypowiedzi, 1/4 za to, by przesunąć o 1 rok później. Padały klasyczne argumenty, wystarczająca dojrzałość do rozeznania grzechu, rozróżnienia między zwykłym chlebem a Eucharystią, intelektualna zdolność do opanowania katechizmu i przyswojenia pacierza, większa chęć do nauki, okazuje się okazja do formacji rodziców, bo w tym wieku dzieci są ich oczkiem w głowie, to są takie cytaty. Jak na okrasę ktoś podał nieco odbiegający od klasycznych argument zdolności do zrozumienia znaków liturgicznych. Zwolennicy podniesienia o rok granicy wiekowej podawali te same argumenty, tylko że możliwe do zrealizowania dokładnie rok później. Cytat. W rozwoju intelektualnym i emocjonalnym dziecka rok to bardzo dużo, tym bardziej, że dzieci w drugiej klasie mają coraz częściej problem z samodzielnym czytaniem. Czy wreszcie argument, że pierwsza komunia święta rok później to również okazja do wydłużenia o rok formacji rodziców, zakładając, że przygotowanie zacznie się tak jak obecnie, w klasie drugiej. Bardzo szybko, bardzo szeroko pojęta formacja rodziców, jeśli wierzyć wynikom ankiety, ma miejsce w 90% naszych parafii. Ankietowani księża i katecheci podkreślają, że formacja rodziców, cytat, ma zadanie służebne wobec ich chrzcielnego zobowiązania do katolickiego wychowania swego dziecka, jak również służy samym rodzicom, pogłębianiu ich osobistej wiary i świadomości posłannictwa pierwszych świadków i nauczycieli wiary wobec swoich dzieci. No, przy braku jeszcze uformowałej stałej instytucji katechezy dorosłych w parafiach, to jest rzeczywiście genialna okazja do spełnienia takiej roli, przynajmniej w jakimś czasie. Od strony formalnej, spotkania formacyjne w większości naszych parafii odbywają się systematycznie, zwykle co miesiąc, 70% parafii, począwszy od października. Zdarzają się parafie, w których ma to miejsce częściej, dwa razy w miesiącu, ale są też parafie, gdzie spotkania z rodzicami ograniczone są zaledwie 3-4 razy w roku i pewnie są to zwykle spotkania organizacyjne. Z ankiety wynika, że nie ma parafii, w której w ogóle nie miałoby to miejsca. W niektórych parafiach liczba spotkań podwaja się w miesiącach bezpośrednio poprzedzających dzień pierwszej komunii świętej, ale ma to związek nie tyle z formacją, co raczej z praktyczną stroną przygotowawczą uroczystości. W większości parafii rodzice uczestniczą w spotkaniach razem z dziećmi. Chociaż są też parafie, wprawdzie bardzo nieliczne, jak wynika z ankiety, zaledwie kilkanaście głosów, gdzie w spotkaniach formacyjnych biorą udział sami rodzice, bez dzieci. I tu jest zaznaczone, że nie są to spotkania organizacyjne. Czyli nie omawia się tam na przykład kosztów, czy zakupu jakichś pamiątek i tak dalej. Spotkania odbywają się zwykle w niedzielę, po Eucharystii, w czasie której w bardzo wielu parafiach posługę liturgiczną, a więc lektora, psałterzysty, modlitwy wiernych, z rzadka komentatora, pełnią rodzice i same dzieci pierwszokomunijne. Ja tak, żeby łatwiej było się wypowiadać, to będę używał takich tych popularnych epitetów, że tak powiem, pierwszokomunijny. Po Eucharystii ma miejsce spotkanie, bądź to w kościele, bądź w domu parafialnym, któremu w przeważającej liczbie parafii przewodniczy proboszcz. W parafiach z wikariuszem obecny jest również drugi ksiądz odpowiedzialny w danym roku za pierwszą komunię oraz bardzo często katecheta szkolny tych dzieci. Z ankiety wynika, że w niektórych parafiach wprowadzenie spotkań formacyjnych dla rodziców włączane są osoby świeckie, dla przykładu pary domowego kościoła i członkowie drogi neokatechumenalnej, czy nawet pedagodzy szkolni. Nową i coraz powszechniejszą praktyką jest spotkanie z psychologiem. Pojedyncze parafie organizują dodatkowe spotkania rodziców i dzieci słabszych intelektualnie, żeby nadrobić program, tak to rozumiem. Od strony merytorycznej tematyka tych spotkań sprowadza się najczęściej do wyjaśniania głównych prawd wiary, przy okazji omawiania kolejnych kwestii, pytań z tych popularnych katechizmówek. Po drugie, równorzędnie miejsce w przekazie zajmuje tematyka wprowadzenia w naturę dwóch sakramentów, pokuty i pojednania oraz Eucharystii. W tym bardzo często wyjaśniane są poszczególne części celebracji eucharystycznej. Znaki liturgiczne z dużym akcentem na praktykę właściwego i owocnego uczestnictwa w tych sakramentach. Tematem obecnym powszechnie, jak wynika z ankiety, jest uwrażliwienie na priorytet duchowego przygotowania i siebie, to jest rodziców i dzieci, w kontekście galopującego zeświadczenia, przejawiającego się w wystawności przyjęć, kosztowności prezentów i przeakcentowaniu zewnętrznej oprawy uroczystości. W niektórych parafiach znajduje to praktyczny wyraz w podejmowaniu takich tematów jak wprowadzenie w modlitwę, rozważanie Słowa Bożego. Z ankiet wynika, że w niektórych parafiach spotkania rodziców odbywają się w małych grupach w oparciu o diecezjalny program Chrzest w Życiu i Misji Kościoła. Spotkania na forum sprowadzają się do kateches, w tym dialogowanych, następnie konferencji i pogadanek. Nomenklatura oryginalna. Warto zauważyć, że wprawdzie w nielicznych parafiach, ale jednak, praktykuje się, nazwijmy to, kameralne spotkania rodzice, dziecko, ksiądz. W jednej nawet dwukrotnie. Na początku roku rozmowa z rodzicami, z dzieckiem i na koniec prawdopodobnie przy okazji egzaminu. Należy odnotować również całkiem nowe i pozytywne zjawisko organizowania w niektórych parafiach dni skupienia, sobota, niedziela, na przykład przy wsparciu par z domowego kościoła, czy nawet trzydniowych wyjazdów rekolekcyjnych dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii. W niektórych parafiach podobną rolę mają pełnić pielgrzymki do sanktuariów, w których biorą udział rodzice i dzieci. Poza tym w większości parafii zachęca się rodziców i dzieci, a czasem nawet zobowiązuje, do uczestnictwa w tradycyjnych nabożeństwach, jak różaniec, w październiku, roraty, droga krzyżowa, nabożeństwo majowe przez cały okres przygotowania. W niektórych parafiach łączy się te wydarzenia ze swego rodzaju ceremoniałem pierwszokomunijnym. W październiku święci się na przykład i wręcza dzieciom różańce, innym razem Pismo Święte, modlitewnik i tak dalej. Z ankiety wynika, że oprócz wspomnianej tematyki poruszane są również świeckie zagadnienia z obszaru wychowania, problematyki uzależnień, komunikacji, rodzic-dziecko i tak dalej, które w szerszym sensie mieszczą się w zakresie przedsionków wiary i mogą być traktowane propedeutycznie i służebnie w stosunku do treści najistotniejszych. Jak widać, w większości parafii problem formacji rodziców postrzegany jest jako ważny. W niektórych przypadkach traktowany jest priorytetowo, z wielkim nakładem środków i pracy. Do rzadkości należą parafie, gdzie kontakt z rodzicami ogranicza się tylko do spotkań organizacyjnych, a ich zaangażowanie do sprzątnięcia i dekoracji kościoła. Ogólnie należy podkreślić, że ciągle jeszcze dominuje dawny, trochę scholastyczny model przygotowania, sprowadzający się do wyuczenia najbardziej elementarnej wiedzy teologicznej oraz przekazania tradycyjnych modlitw kościoła. Być może w parafialnej praktyce obecna, to jednak w samej ankiecie trudna do wykrycia, jest tematyka bezpośrednio dotycząca podstawowego problemu, jakim jest inicjacja chrześcijańska, ściśle przecież związana z sakramentem Eucharystii. Można sobie również zadać pytanie, na ile dzisiejszy przekaz o sakramencie pokuty i pojednania i Eucharystii oparty jest na historii zbawienia i uwypukla paschalny charakter przeżywanej w nim tajemnicy. Tego w ankietach niestety nie znajdujemy, co również może świadczyć w jakimś stopniu o brakach w tym względzie. Oferta formacyjna, że tak to nazwę, proponowana przez nasze parafie na ogół spotyka się ze zrozumieniem i otwartym, pozytywnym przyjęciem mniej więcej mniej więcej 1/4 ankietowanych natomiast ma swoje zastrzeżenia, które można sprowadzić zasadniczo do tego, że okres przygotowania jest przeładowany spotkaniami, które są zbyt długie, zbyt nudne, prowadzane anachronicznym, infantylnym językiem, pełnym sloganów i moralizatorstwa i że generalnie mijają się ze współczesnym życiem, koniec cytatu. Kilka wypowiedzi, takich jaskrawszych. Już we wrześniu dostaliśmy rozpiskę zajęć na ten rok. Z datami, łącznie z datą mojej własnej spowiedzi. Potem raz na parę tygodni były spotkania z rodzicami i dziećmi. Długie, przegadane, niewiele wnoszące do duchowości. Ksiądz delegowany przez parafię do dzieci rozumie swoje zadanie tak, że do dzieci trzeba mówić infantylnie i do rodziców tak samo. U nas w każdą trzecią niedzielę miesiąca musimy być na sumie, po której następuje pogadanka. Ksiądz grzmi na nas zambony, przemawiając z pozycji człowieka, który jest autorytetem w każdej dziedzinie. Mówi o narkotykach albo o tym, że praca za 2000 miesięcznie nie jest ważna, że nie to jest w życiu istotne. Dla kilku rodzin z naszej grupy taka pensja byłaby prawdziwym wybawieniem. Przez cały rok dzieci musiały co niedziela stawiać się obowiązkowo na mszy. Wrzucaliśmy do skrzynki kartki z nazwiskami, żeby ksiądz wiedział, kto był obecny podczas nabożeństwa. Już nie musimy tego robić, bo uznał, że go oszukujemy i kartki wrzucają za nas znajomi. I kolejna wypowiedź. Mieliśmy raptem dwa spotkania. Jedno organizacyjne, a drugie to już próba generalna. Dzieci wszystkiego uczyły się w szkole podczas lekcji religii. Nie było listy obecności na mszy ani nacisku, że dziecko ma chodzić, więc całość oceniam bardzo pozytywnie. Najgorsze jest to ciągłe zaliczanie wykutego na pamięć pacierza. Dzieciaki uczą się tego fonetycznie, bo nie są przecież w stanie zrozumieć, co to znaczy umarł i pogrzebion, czy owoc żywota twojego. Staram się tłumaczyć córce, ale naprawdę dla mnie to ogromne wyzwanie. Dla równowagi trochę też pozytywnych uwag i postulatów, które są dla nas bardziej wartościowe. Oto najbardziej wyraziste. Na przykład prośba o przemyślenie jakiejś konkretnej formy inicjacji biblijnej, czyli wprowadzenia dzieci w kontakt z Pismem Świętym. Nieznany w praktyce naszego przygotowania zupełnie, czy prawie zupełnie. Ojciec rodziny. Wydaje mi się, że niektóre formy nauk przed pierwszą komunią, przenoszone bezkrytycznie z dawnych czasów, wymagają gruntownego przemyślenia. Na przykład, czy niesensownie byłoby nauczyć nawyku sięgania po Słowo Boże, modlenia się nim w praktyce? Osobiście wolałbym, by w miejsce niektórych formuł katechizmowych wtłaczanych na pamięć, uczyć, jeśli już na pamięć, 8 błogosławieństw, pięknych cytatów z Ewangelii, tak by dziecko od najmłodszych lat tym przesiąkało. Inna wypowiedź, tym razem matka. W czasie medialnej promocji obcych religii i duchowości, choćby dalekowschodnich, szerzenia się okultyzmu, magii i wróżbiarstwa, jako rodzice oczekiwalibyśmy od księży i katechetów pomocy w nauczeniu naszych dzieci, ale także, i powiedzmy sobie to szczerze, nas samych, umiejętności modlenia się. Dziś recytacja z pamięci formuł to za mało. Jesteśmy bezradni wobec tylu zagrożeń. Koniec cytatu. I trzeci. W katechezach dotyczących istoty komunii świętej dużo mówi się o przychodzeniu Pana Jezusa do serca i obecności Pana Jezusa w sercu dziecka. Wiem, że nie jest łatwo mówić o tak trudnych prawdach, szczególnie do małych dzieci, ale nie może to być usprawiedliwieniem dla infantylizowania tego przekazu. Oczekiwałabym podkreślania częściej przemieniającej paschalnej obecności Jezusa w Eucharystii z odniesieniem do życia. A jest tyle form twórczych, by to zrobić. Autentyczny cytat, koniec cytatu. W tym duszpasterskim ping-pongu druga strona, więc księża i katecheci, uskarżają się z kolei na, jak to określono, pańszczyźniane podejście rodziców, które cechuje uciekanie się do minimum, do tego, co trzeba w tej materii zrobić na tyle, by się proboszcz nie czepiał i dziecko dopuścił. Koniec cytatu. Drugi cytat. Ożywienie następuje dopiero, gdy zaczynają się dyskusje dotyczące strojów i wyglądu Kościoła. Bliskie zerowemu czucie Kościoła i Bożych spraw oraz tego, że dzieci naprawdę biorą przykład z rodziców. Nikłe zainteresowanie sprawami wiary i ducha, ogromne natomiast całą zewnętrzną fasadą, neopogaństwo budzi się z zimowego snu. To jest koniec cytatu. Nadszedł czas większego zaangażowania się samych rodziców, w końcu tu chodzi o wieczne zbawienie ich dzieci. Pozycja obserwatora i recenzenta dowodzi braku dojrzałości do rodzicielstwa i wykazuje znamiona niemoralności. Koniec cytatu. Drugie zagadnienie. Uroczystość w Kościele. Rekordowa, bo niemalże 90% liczba ankietowanych, tak duchownych, jak i świeckich, nie wnosi większych zastrzeżeń co do organizacji oraz przebiegu uroczystości pierwszokomunijnych. Na pytanie, jak oceniasz formę tych uroczystości, rodzice najwyżej, jak się domyślamy, punktowali dyscyplinę czasową liturgii. Według ankietowanych uroczystość taka w naszej diecezji trwa od godziny, przez półtorej najczęściej, aż do dwóch. Jakieś 10% ankietowanych oceniło ją jako przesadnie długą, rozwlekłą, z nadmierną liczbą wierszy, wstępów, komentarzy i podziękowań, także ich zdaniem w tych wszystkich dodatkach miałaby się gubić istota. Szczególnie ostrej krytyce została poddana kościelna, jak to określił jeden z ankietowanych, maniera dziękowania wszystkim za wszystko. Przedłużająca się w nieskończoność i przywołująca na pamięć, cytat, czasy babki komuny. Ad vocem tematu podziękowań, to jako tak dla uśmiechu, w jednej z ankiet znalazł się postulat uwzględnienia w owych podziękowaniach z odpowiednią intensywnością także wikarego i katechety. Gdyż ci napracują się, cytat, najwięcej, a proboszcz zwykle spija całą chwałę. Koniec cytatu. To jest rodzące się może nawet pierwiastki związków zawodowych katechetów. Nieliczne głosy zwracają uwagę na infantylny poziom wspomnianych wierszy i przemówień wygłaszanych przez dzieci oraz niekiedy na zbytnią teatralność, w którą ubiera się samą Eucharystię. Ale to naprawdę nieliczne, ponieważ aż 80% wypowiadających się określa przebieg uroczystości w swojej parafii jako dostojny, poważny, wyważony, z umiarem, piękny, wzruszający, budujący, pełen skupienia. Koniec cytatów. Z praktycznych kwestii ankietowanych podzieliła różnica w opinii co do tak zwanej praktyki uwieczniania uroczystości. Wszyscy katecheci, duszpasterze i większa część rodziców pochwalają upowszechniający się zwyczaj wyznaczania jednego wspólnego fotografa, chociaż jeszcze co trzeci rodzic chciałby mieć możliwość robienia prywatnie fotografii przez kogoś z rodziny. Uporządkowanie tej wydawałoby się drugorzędnej kwestii zdaniem wielu zaowocowało większym skupieniem dzieci i większą powagą godną świętej liturgii. W ankietach pojawiają się głosy pochwały za wprowadzenie kursu dla fotografów, co zdaniem ankietowanych objawia się w większym profesjonalizmie i wyczuciu charakteru miejsca i chwili. Przy tej okazji nieliczna grupa ankietowanych, raptem 5%, głównie księży i katechetów, postuluje rozważenie całkowitego zaniechania praktyki fotografowania w czasie tej uroczystości i przeniesienia tego momentu bądź to na czas po liturgii w tym samym dniu, bądź na któryś dzień Białego Tygodnia. Z ankiety wynika, że w naszej diecezji jest przynajmniej jedna parafia, która ten zwyczaj wprowadziła. Mniej radykalne głosy postulują, by przynajmniej samego momentu Komunii Świętej nie fotografować, gdyż, cytat, bywa, że dziecko przyjmuje ciało pańskie, jednocześnie pozując do fotografii, oczy wlepia w obiektyw. Koniec cytatu. Chodzi więc o to, by dorośli pomogli dziecku, które z natury łatwo ulega rozproszeniu, przeżyć ten doniosły moment w skupieniu i odpowiedniej powadze. W tym miejscu niektórzy postulują, by w miejsce modlitwy dziękczynnej, wypowiadanej najczęściej przez dzieci, to w formie wierszyków, zachować na przykład dziękczynne milczenie lub żeby ktoś z dorosłych, choćby jedno z rodziców, poprowadziło taką krótką modlitwę, dając w ten sposób lekcję głębszego przeżywania Eucharystii. Według ankiety, praktycznie we wszystkich parafiach, z których te ankiety napłynęły, liturgia Eucharystii w Dzień Pierwszej Komunii Świętej ma starannie przygotowaną i piękną oprawę. Posługę liturgiczną lektorów, psalterzystów, komentatorów, scholi, modlitwy wiernych w wielu parafiach pełnią dzieci, chociaż coraz bardziej upowszechnia się zwyczaj angażowania do tego samych rodziców, co też jest lepiej oceniane przez ankietowanych. Są też głosy tradycyjne, mówiące, że skoro to święto dzieci, powinno się angażować wyłącznie dzieci. W ankiecie pojawiły się również postulaty włączenia w posługę liturgiczną rodziców i dzieci także w okresie Białego Tygodnia, co nie znaczy, że w wielu parafiach tego nie ma. Katecheci oraz niektórzy rodzice podkreślają wagę odpowiedniego i wytrwałego wprowadzenia w duchowy wymiar tego wydarzenia ze względu na widoczny przerost formy nad treścią. Objawia się, cytat, objawia się on w ogromnym wysiłku wkładanym w dekoracje kościoła, w stroje, tam gdzie nie wprowadzono jednolitych, we fryzury dzieci, widoczny gołym okiem brak skupienia tak dzieci, jak i rodziców przy minimalnym zainteresowaniu tym, co stanowi właściwy sens tej uroczystości. I pojawiają się oczywiście różne propozycje remedium. A oto na przykład odpowiednich komentarzy w czasie liturgii adresowanych do dorosłych, a to znowu usadzenia dzieci w kościele obok rodziców. Jako znaczące osiągnięcie na tym polu większość uznała praktykę ujednolicenia strojów. Po wielu latach zmagań prawie 80% ankietowanych ocenia to bardzo pozytywnie. Jeden powód do rozproszeń mniej, cytat. Liturgia przestaje być miejscem dziecięcej rewii mody, a samo dziecko małym idolem, bohaterem w miejsce Chrystusa. Dla niektórych równie ważny okazuje się aspekt ludzki, cytat. Jednakowe stroje sprawiają, że dzieci z mniej zamożnych rodzin nie czują się gorsze. Nie do zlekceważenia jest również argument finansowy, albo są po prostu tańsze. Z całkowitym odrzuceniem spotkał się natomiast pomysł praktykowany w kościołach na zachodzie Europy, sporządzenia takich strojów na koszt parafii, przechowywania ich i wypożyczania, po to, by jeszcze bardziej obniżyć koszta. W społeczeństwie rządzącym się zasadą postaw się, a zastaw się, wcale nie małych kosztów. Ankietowani uznali, że takie drobiazgowe kwestie należy zostawić w gestii rodziców, niech się też do czegoś poczuwają. Koniec cytatu. Byleby nie zmieniać co roku stroju na inny model, wtedy jeden drugiemu pożyczy, jeśli kto zechce zaoszczędzić te parę groszy, to sobie poradzi. Jak wynika z ankiety, większość zgadza się z tym, że jedynym skutecznym sposobem kształtowania chrześcijańskiego stylu przeżywania tej uroczystości jest uświadomienie rodziców i kształtowanie postawy ofiary. Mimo to w niektórych parafiach duszpasterze próbują także formalnych sposobów i rozwiązań, a to na przykład przez organizowanie uroczystości w dniu świąt kościelnych, na przykład Bożego Ciała, a to przeniesienie jej na sobotę, co zapewnia mniejszy tłok i większą kameralność uroczystości, pozbawiając jej jednak jednocześnie ważnego parafialnego wspólnotowego znaczenia. Notabene ten sobotni termin wielu spośród ankietowanych, głównie rodziców, uważa za niefortunny. Z krytyką spotkała się również ankietowa propozycja wprowadzenia jednego terminu uroczystości. Pomysł ten większość uznała za niepraktyczny i nie do zrealizowania. Cytat. Bo czasem jest kilkoro dzieci w rodzinie przygotowujących się do pierwszej komunii świętej, a i katecheci się nie rozdwoją, pracując niekiedy w szkołach na terenie dwóch różnych parafii. A i ze zorganizowaniem spowiedników byłby kłopot. Niektórzy spośród rodziców z uznaniem odnieśli się do tych elementów uroczystości, które podkreślają chrześcijańskie znaczenie rodziny oraz ich rodzicielską godność pierwszych nauczycieli wiary. I tu padały przykłady. Praktykowany w wielu parafiach obrzęd błogosławieństwa dzieci przez rodziców na placu przed kościołem tuż przed rozpoczęciem uroczystości. Taki gest już wcześniej wspomniany, jak chociażby usadzenie dziecka razem z rodzicami jako rodzinę, gdzie rodzic, cytat, przestaje być jedynie widzem i gościem święta swego dziecka, czy wreszcie praktykowany gdzieniegdzie obrzęd błogosławienia chleba już po uroczystościach i dzielenia się następnie nim w rodzinach w czasie przyjęcia. Jako ciekawostkę dodam, że pojawił się w ankiecie ze strony kilkorga rodziców postulat zastanowienia się, przemyślenia, czy aby nie warto byłoby wrócić, przynajmniej w małych parafiach, gdzie to możliwe, do tradycji wspólnego śniadania dzieci z proboszczem. Pamiętają, przywołują swoje wspomnienia z dzieciństwa, szczególnie właśnie na małych parafiach, albo jakiejś wspólnej agapy w domu parafialnym wszystkich dzieci z rodzicami i na przykład chrzestnymi. Czy nie byłoby to jednocześnie skuteczne remedium na ukrócenie mody wyprawiania quasi-wesel w wynajętych lokalach i restauracjach w dniu pierwszej komunii świętej? Koniec cytatu. I tu przechodzimy do tej niezmiernie delikatnej materii. Wszyscy ankietowani, dokładnie 100%, wyraziło potrzebę zachowania tradycji abstynencji w czasie domowej części uroczystości. Argumentowano to najczęściej jej religijnym charakterem oraz faktem, że to ostatecznie święto dziecka, a nie dorosłych. Były głosy, że w normalnych warunkach kulturalne używanie alkoholu licowałoby z chrześcijańską radością, ale nie w Polsce, gdzie nie zna się umiaru. Poza tym podkreślano wychowawczy charakter pierwszokomunijnej abstynencji, szczególnie w kontekście składania przez dzieci abstynenckich przyrzeczeń. Przy tej okazji pojawiły się wprawdzie nieliczne, ale jednak głosy uznające tę praktykę za mało skuteczną, a nawet wprowadzającą podwójną moralność i kształtującą postawy faryzejskie. Dzieciaki, nie mając dojrzałości do podejmowania takich decyzji, bardzo szybko je łamią, chodzi o te przyrzeczenia. Tworzy to jedynie okazję do kolejnego grzechu łamania przyrzeczeń. Nie warto dzieciom wiązać sumień. Koniec cytatu. Podobnie niektórzy ocenili praktykę przymusu podpisywania deklaracji abstynenckiej na czas pierwszokomunijnego obiadu, twierdząc, cytat, że dorosłym ludziom wystarczy to uświadomić, formować, przekonywać, a nie zmuszać i moralnie szantażować, bo jak ktoś tego nie pojmie, to złoży deklarację, a potem są takie kwiatki, że nalewa wódkę do butelek po orężadzie. Koniec cytatu. Jak można się domyślać, znalazły się głosy przeciwne, tak w pierwszej, jak i w drugiej kwestii. Oto one. Nawet, cytat, dla jednego dziecka, które wytrwa w tym przyrzeczeniu, warto, tym bardziej w czasach tak wielkiego rozpicia już nie tylko młodzieży, ale i dzieci. Poza tym dzieci wytrwają, jeśli pomogą im w tym rodzice. Koniec cytatu. Drugi. Zwyczaj składania deklaracji przez rodziców należy stanowczo zachować, bo znając nasze realia, ludzie automatycznie odczytają to jako przyzwolenie. Ten praktykowany i przyjęty w naszej diecezji zwyczaj to wielka wartość. Byłam na uroczystości pierwszej komunii na Śląsku, gdzie tego obowiązku nie ma, bądź go nie zachowano i gdzie postawiono alkohol. To była po prostu profanacja. Pierwsza komunia to ostatnia okazja spróbowania trzeźwego bycia z rodziną, bo nawet z okazji chrztu, nie mówiąc o weselach, się pije. W niektórych domach to jedyna okazja, żeby dziecko zobaczyło trzeźwego ojca podczas rodzinnej imprezy. Koniec cytatu. Inną propozycją służącą zachowaniu chrześcijańskiego charakteru domowej części uroczystości był pomysł oddzielenia dnia pierwszej komunii od przyjęcia dla gości, na przykład na zakończenie Białego Tygodnia. Większość zankietowanych odniosła się do tego pomysłu sceptycznie z powodów praktycznych i utrwalonej tradycji. Ze zrozumieniem natomiast została przyjęta propozycja kształtowania i propagowania nowego stylu obdarowywania dzieci prezentami w jakiś inny dzień, najlepiej wcześniej. Z ankiety wynika, że jest to już gdzieniegdzie praktykowane. Ktoś zaproponował, by obdarowywać dziecko w czasie zapraszania na uroczystość bądź w czasie Białego Tygodnia. W każdym razie wszyscy, jak przystało na Polaków, uznają, że to już przybrało formy patologiczne, ale że nikt nie ma odwagi tego pierwszy przerwać. Z ankiety wynika, że temat ten jest bardzo często poruszany przez księży i katechetów. Niektórzy postulują, by zacząć wprowadzać modę radykalnego ograniczenia się do prezentów jedynie o charakterze religijnym. Pismo Święte, książki, filmy. Jeszcze inni proponują wielką ogólną kościelną akcję informacyjną z mocnym wsparciem episkopatu. Jeszcze inni zauważają, że zahamowanie tego chorego zjawiska, jakim jest rosnąca z roku na rok wartość prezentów, nie zaś samego zwyczaju obdarowywania, który jest pozytywny i leży w duchu chrześcijańskim, leży po stronie rodziców, ale musiałoby temu towarzyszyć mocna, raz jeszcze to pada, ogólnopolska jakaś akcja uświadamiająca. Jeszcze inni stoją na stanowisku, że to nic nie da. Lepiej formować indywidualnie, rozmawiać, przekonywać, katechizować. Należymy do domowego kościoła i widzimy, że wśród naszych oazowych znajomych te uroczystości przeżywa się naprawdę w duchu chrześcijańskim. Nikt tam nawet nie pomyśli o szpanowaniu, po prostu wiedzą, w czym rzecz. Koniec cytatu. W całość uroczystości pierwszokomunijnej naszej polskiej tradycji wpisuje się Biały Tydzień. Pytanie o ocenę formy tego tygodnia katecheci i duszpasterze niemal w 100% uznali go za optymalny, a nierzadko za wręcz doskonały. W naszej diecezji jego scenariusz opiera się zwyczaj na księdze obrzędów diecezji siedleckiej lub na własnym pomyśle proboszcza. Często praktyką jest wyznaczanie poszczególnym dniom Białego Tygodnia, określonej intencji modlitwy, ofiarowanie jej Komunii Świętej, dla przykładu za Kościół, za ojczyznę, za mamę, tatę, dziadków, chrzestnych, rodzeństwo. Duszpasterze i katecheci zauważają z roku na rok spadek frekwencji dzieci i rodziców, co gorsza wskazują również na nierzadkie zjawisko absencji nie tylko w czasie Białego Tygodnia, ale samych dzieci i rodziców na niedzielnej Eucharystii w kolejnych tygodniach i miesiącach następujących po uroczystości. W wielu parafiach, by temu zapobiec, zachęca się rodziców i dzieci do obchodzenia dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Około 1/4 ankietowanych rodziców ocenia praktykę Białego Tygodnia może i jako piękną i wartościową, ale przydługą i zbyt obciążającą i tak przeładowane programem szkolnym dzieci. Koniec cytatu. Podjęty w ankiecie temat dla wielu jej uczestników stał się, jak deklarują, niespodziewaną okazją do głębszej refleksji, a także sprowokował pytania i problemy, których rozwiązanie wymaga, jak twierdzą, głosu Kościoła. 3/4 ankietowanych, tak duchownych, jak i świeckich, widzi naglącą potrzebę wystosowania specjalnego listu biskupa, w którym oczekiwaliby pogłębienia tematyki wtajemniczenia w rzeczywistość Eucharystii ze szczególnym uwzględnieniem adresata, czyli dziecka, ale i nawet radykalnych wytycznych regulujących pewne kontrowersyjne kwestie, które bez ogólnych dyrektyw na poziomie parafii rozwiązać się nie da. I tu taki cytat. Autorytet biskupa to autorytet biskupa. Zawsze proboszcz ostatecznie miałby się na co powołać. Koniec cytatu. Znalazły się też i głosy sceptyczne. Ci, którzy nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, to najczęściej ci sami, co pojawiają się w kościele zazwyczaj tylko z okazji pierwszej komunii kolejnego dziecka. Tacy i tak listu nie usłyszą, a jeśli by i nawet akurat na niego trafili, to bardzo wątpliwe, czy wezmą sobie go do serca. Koniec cytatu. Te wszystkie wyniki ankiety i to próba mojego takiego streszczenia, zebrania wszystkiego jest oczywiście ankietowe i nie wiem, na ile odpowiada rzeczywistości. Ja za to odpowiedzialności nie ponoszę, a jedynie ankietowanie. Dodam tylko, że do wydziału wówczas wpłynęło około 1000 ankiet od rodziców, od katechetów i świeckich, i zakonnych, i od księży. Księży proboszczów również, także wypada to jakieś, można powiedzieć, na 3 ankiety właściwie na naszą, na każdą, czy 4 na każdą z naszych parafii, co by dawało taki obraz przeciętny, bo miał okazję się wypowiedzieć i rodzina, i katecheta, i sam proboszcz również. Dziękuję bardzo. Czas prawie że idealny.
Dziękuję za to przedstawienie nam wyników tej ankiety, bardzo żywe, zresztą jak zawsze. Dziękuję za tą dyscyplinę czasową.